Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Lelus, Francja, maj, rok 1664. Benedykta, która w tym czasie pracowała jako pasterka u gospodarzy z okolic, była z owcami w dolinie, otoczonej stromymi zboczami. Tam właśnie usiadła, by odmówić różaniec, gdy zauważyła na jednej ze skał piękną panią, trzymającą na ręku dziecko o niezwykłej piękności.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Podeszła bliżej i zapytała.
Piękna pani, co robisz tam tak wysoko? Czy zechcesz zjeść ze mną śniadanie? Mam tu chleb. Będzie bardzo dobry, jak zamoczymy go sobie w źródle. Czy zechcesz dać nam to dziecko, by nas rozweseliło?
Pani się roześmiała i nic nie odpowiedziała. Pozostała jeszcze przez pewien czas. Potem wzięła dziecko na ręce i zniknęła we wnętrzu groty, gdzie dziewczyna miała ją widzieć jeszcze wiele razy. wizjonerka Benedykta, czyli Benoît Ronquel. Urodziła się w ubogiej wsi w południowych Alpach 16 września 1647 roku. Czasy były niespokojne. Pod panowaniem Ludwika XIV toczyły się walki polityczno-społeczno-religijne. Przez Europę przechodziła rewolucja, miejsce starcia między protestantami i katolikami. Rozwijał się jansenizm. Benedykta wraz z siostrami musiała od dzieciństwa pomagać matce w zdobyciu środków na utrzymanie. Należała do trzeciego zakonu dominikańskiego. Tercjarką została w 1666 roku i od tego momentu nosiła białą chustę. Miała wizję świętej Katarzyny, która pokazała jej koronę cierniową, co spowodowało, że zaczęła się modlić za umierających, grzeszników i kapłanów. Miała dar czytania w ludzkich duszach. Dostąpiła niezwykłej łaski. Przez 54 lata miała wizję Najświętszej Maryi Panny. Od maja 1664 roku aż do śmierci 28 grudnia 1718 roku. Widziała także aniołów i wielu świętych, w tym świętego Józefa. Dane jej było doświadczyć przeżyć mistycznych, jak na przykład wizji raju. Przede wszystkim jednak 5 razy ukazał jej się Chrystus ukrzyżowany, a ona sama przez wiele lat przeżywała tak zwane ukrzyżowanie mistyczne od czwartku wieczora do soboty rana. Wiele różnych doświadczeń stanie się jej udziałem, jak na przykład gwałtowne ataki demonów, czy też 20-letnie wygnanie przez księży jansenistów. Powróćmy do początku objawień Matki Bożej w roku 1664. Przez kolejne 4 miesiące piękna Pani przychodziła i rozmawiała z Benedyktą. W tym czasie ją wychowywała i uczyła, przygotowując ją do przyszłej misji. Opowiedziała swojej gospodyni o wizjach, które miała. Ta na początku jej nie uwierzyła, ale po pewnym czasie zakradła się potajemnie do doliny. Tam, chociaż nie zobaczyła pięknej Pani, usłyszała słowa, że ma się wyspowiadać. Dotknęło ją to do głębi. Gospodyni zaczęła regularnie uczęszczać do sakramentów i do końca swego życia żyła pobożnie. Dziewiątego sierpnia 1664 roku Benedykta zapytała Panią o imię.
Jestem Panną Maryją.
Matka Boża jednocześnie zapowiedziała Benedykcie, że objawienia ustaną na jakiś czas, co ma posłużyć Benedykcie do oczyszczenia jej duszy. Pod koniec września, gdy wizjonerka podprowadziła kozy i owce do rzeki, aby je napoić, na drugim brzegu zobaczyła Maryję. Ucieszona chciała pobiec do niej, ale mostek przerzucony przez rzekę był stary i uszkodzony. Wskoczyła wtedy na grzbiet jednej z większych kóz i tak przeszła na drugi brzeg.
Moja dobra pani, dlaczego tak długo byłam pozbawiona radości widzenia cię?
Zawsze, gdy chcesz mnie zobaczyć, możesz mnie spotkać w kaplicy, która jest w pobliżu Lelus.
Następnego dnia Benedykta wybrała się do tej kaplicy i zobaczyła na ołtarzu Matkę Bożą, która jej pogratulowała, że spokojnie i bez zniecierpliwienia poszukała i dotarła do wskazanego miejsca.
Prosiłam mojego syna, aby dał mi to miejsce dla nawrócenia grzeszników i otrzymałam je.
Szczęśliwa ze spotkania Benedykta zasmuciła się jednak, widząc, jak uboga jest to kapliczka. Lecz Maryja ją pocieszyła, mówiąc, by nie martwiła się więcej. Zapewniła ją, że nic tu nie zabraknie, ani pięknych kap, nakryć, ołtarzy. Wszystko będzie. Powiedziała jej, że w tym miejscu ma stanąć kościół, na jej cześć i cześć jej syna, gdzie grzesznicy będą się nawracać. W czasie zimy 1664 roku Benedykta często wybierała się do Lelus, gdzie zawsze spotykała Maryję, która jej polecała modlić się nieustannie za grzeszników.
Grzesznicy są w upłakanym stanie. Ich grzechy obrażają Boga. Bóg jednak chce okazać im miłosierdzie, lecz by zyskać to miłosierdzie, muszą oni sami podjąć wolną decyzję nawrócenia. Czas na nawrócenie i czynienie pokuty jest krótki. Człowiek może go wykorzystać, póki żyje. Nieszczęśni ci, którzy umierają w swoich grzechach śmiertelnych. Grzech to straszna rana. Jedyne lekarstwo, które ją może uleczyć, to sakrament pokuty.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Il est conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Servante du Seigneur.
Maintenant.
We wrześniu 1665 roku jego ekscelencja Antoine Lambert zarządził kanoniczne badania objawień. On sam przyjechał do Lelus i po rozmowie z wizjonerką celebrował mszę świętą. Tego dnia była tam obecna Catherine Vial, dotknięta strasznym cierpieniem, prawdopodobnie na tle nerwowym. Była tak pokręcona, że jej pięty dotykały pleców. Robiono wszystko, by jej pomóc, lecz zawsze bez skutku. W końcu krewni zaprowadzili ją do Lelus, gdzie odprawiła nowennę do Matki Bożej. W nocy po odprawieniu nowenny udało się jej wyprostować nogi. Kazała wtedy zanieść się do kaplicy, akurat gdy mszę świętą kończył odprawiać jego ekscelencja Lambert. Ludzie, którzy znali Catherine, zaczęli krzyczeć cud. Hierarcha stwierdził, tak, tu działa palec Boży. W ten sposób zostało potwierdzone oficjalnie prawo oddawania czci Matki Bożej w tym miejscu. Potwierdzony został również cud uzdrowienia i zaczęto budowę świątyni. Matka Boża ukazała się w Lelus jako pojednawczyni i ucieczka grzeszników. Po wybudowaniu nowego kościoła Matka Boża powiedziała Benedykcie, że oliwa z lampki palącej się przed Najświętszym Sakramentem, gdy posmaruje się nią chore miejsce, będzie uzdrawiać, jeśli będzie używana z wiarą. I rzeczywiście nastąpiło i następuje tam wiele uzdrowień. Doznają ich i dzieci, i młodzi, i starcy, wszyscy czciciele Matki Bożej. Tymczasem Benedykta zaczęła pełnić powierzoną jej przez Maryję misję. Nie była to misja prosta do wykonania. Miała przygotowywać grzeszników do sakramentu pokuty. Do obsługi sanktuarium i pielgrzymów wyznaczono dwóch księży. Benedykta zaczęła od tego, by prosić ich o delikatne traktowanie penitentów i o cierpliwość w konfesjonale. Jednocześnie dodawała otuchy penitentom, ludziom, którzy nieraz wiele lat nie byli u spowiedzi i uspokajała ich, tłumacząc, że to Bóg sam wychodzi naprzeciw grzesznika, by go pojednać ze sobą. Wskazywała i pomagała zrobić rachunek sumienia każdemu. Tych, co nie mieli grzechów śmiertelnych, pouczała, by nie przystępowali do komunii bezmyślnie, bez zrobienia sobie przedtem rachunku sumienia, i to według dekalogu i błogosławieństw, tak, by jeśli nawet w najmniejszej rzeczy zawiniło się, żałować przed przystąpieniem do komunii świętej. Penitentom pomagała odróżnić grzechy lekkie od śmiertelnych, udzielała niezliczonych rad. Jej zadanie nie było łatwe, ale jeszcze trudniejsze było wykonanie kolejnego zadania. Matka Boża chciała, by napominała źle prowadzące się kobiety i dziewczyny, a szczególnie te, które dopuszczały się dzieciobójstwa. Teraz powiedzielibyśmy spędzania płodu. Matka Boża zawsze używała określenia dzieciobójstwo. Miała upominać również i mężczyzn niesprawiedliwych lub żyjących życiem perwersyjnym, księży, zakonników i zakonnice sprzeniewierzających się swoim obowiązkom. Nie było to zadanie łatwe i nieraz Benedykta została upokorzona przez ludzi, jednak nieustannie upominała, prosiła. Przez cały czas podejmowała pokutę za grzeszników, a gdy podchodzili do spowiedzi, modliła się za nich. Często, by uzyskać łaskę nawrócenia dla kogoś, podejmowała szczególnie ciężką pokutę w jego intencji. Tam, gdzie jest wiele dobrego, tam też diabeł chce zaszkodzić. Tak było i w Lelus. Nowe władze kościelne poleciły ponownie zbadać pochodzenie objawień. Zarzucono Benedykcie chęć odebrania wiernych diecezji i skupienia wszystkich w Lelus. Benedykta jednak się nie załamała. Choć objawienia przeznaczone dla wszystkich wiernych się zakończyły po wybudowaniu i ustanowieniu sanktuarium, ona miała nadal osobiste widzenia Matki Bożej. Ta dodawała jej siły. Widziała też nieraz swojego anioła stróża, który też ją wspierał. W latach 1669-1679 Benedykta miała 5 razy wizję Chrystusa. Pewnego lipcowego piątku w roku 1673 ukazał jej się Chrystus, cały zakrwawiony, i zwrócił się do niej tymi słowami:
chcę, byś uczestniczyła w mojej męce.
I Benedykta uczestniczyła. Zgodnie z dewizą swego zakonu nauczała prawdy i pokutowała za grzeszników. Tak zaczęła się jej 20-letnia kalwaria. Poczynając od roku 1684, ruch pielgrzymkowy w Lelus rozwinął się w pełni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Żołnierze z pobliskiego garnizonu masowo przychodzili spowiadać się, nadając czasami sanktuarium charakter niemalże kościoła garnizonowego. Pielgrzymi przychodzili nie tylko z Francji, ale ze wszystkich zakątków Europy. A szatan nie dał za wygraną. Atakował Benedyktę nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. W lipcu 1692 roku nakazano Benedykcie i kapłanom opiekującym się sanktuarium opuścić Lelus i udać się do Marsylii, gdzie mieli schronić się przed wojskami Sabaudii. Pokój powrócił, lecz dla Benedykty nie skończył się czas próby i cierpienia. Następny biskup miejsca wrogo był nastawiony do wizjonerki. Opiekę nad sanktuarium przekazał 2 nowym księżom, którzy nie mieli w sobie gorliwości o duszę. To oni nazwali sanktuarium w Lelus miejscem nadużycia. Poczynając od roku 1700, Benedykcie zakazano prowadzić rozmowy z pątnikami. Na dodatek rozpowszechniano nieprawdziwe wiadomości, które rzutowały źle na jej reputacji. Ona jednak nie była sama. Nadal odwiedzała ją Maryja, a anioł stróż podtrzymywał na duchu. W końcu roku 1711 sanktuarium powierzono ojcom gardistom. Okazali się oni ojcami pobożnymi, krzewiącymi wśród pątników kult Serca Jezusowego i Maryi, ucieczki grzeszników. I tak skończyła się 20-letnia kalwaria Benedykty. Znów mogła spotykać się z pielgrzymami i służyć w sanktuarium. Jednak jej zdrowie było poważnie nadwyrężone. Wiatyk przyjęła w Boże Narodzenie 1718 roku. 3 dni później zdążyła się jeszcze wyspowiadać i przyjmując ostatnie namaszczenie, umarła całując krzyż Chrystusa. Na jej grobie murarz wykuł epitafium: siostra Benedykta, zmarła w opinii świętości. Proces beatyfikacyjny francuskiej pasterki rozpoczął się w 1871 roku. Dekret promulgowano 7 lipca 1896. W maju 1913 roku przygotowano potwierdzenie cnót heroicznych. Jednak 2 wojny światowe przeszkodziły w procesie, który wznowiono w lipcu 1981. Papież Benedykt XVI nadał wizjonerce tytuł Służebnicy Bożej 3 kwietnia 2009 roku.
Soit aimé de tous les cœurs, de tous les cœurs. Marie, par ton amour de mère, transforme ma prière pour lui.
Chociaż pielgrzymki do Lelus zostały oficjalnie uznane w 1665 roku, a liczne badania kanoniczne potwierdziły uczciwość Benedykty, to jednak objawienia nie zostały oficjalnie przez Kościół uznane. Zaczął się o to ubiegać w 2005 roku biskup Jean-Michel Di Falco Leandri. I tak dopiero w 2008 roku potwierdzono oficjalnie nadprzyrodzony charakter wydarzeń w Lelus między rokiem 1664 a 1718. Lelus stało się w ten sposób jednym z pięciu oficjalnie uznanych miejsc objawień maryjnych we Francji, 15 na świecie. Jest również miejscem najdłuższych objawień, 54 lata, i pewnym zachęceniem do uznania, że niebo posługuje się czasem, aby nas nawrócić i pojednać. Życie pasterki z Lelus i 54 lata objawień, których doświadczyła, stanowią całość posłania. Jest to przesłanie w formie wezwania do pojednania. Nowością tego pojednania jest to, że dotyczy ono wszystkich aspektów naszego istnienia, więc naszych kontaktów z Bogiem, z innymi, z samym sobą, jak i innych wymiarów naszej egzystencji, stosunek do czasu, do własnego ciała, ze światem nadprzyrodzonym itd. Przesłanie z Lelus jest bardzo aktualne, jest wspaniałym źródłem nadziei. We współczesnym świecie, w którym osoba ludzka jest nieraz rozdarta i rozbita, Lelus proponuje odnowę, wyciszenie. I o tym właśnie mówią pielgrzymi, którzy doświadczyli łask w Lelus. Sanktuarium wybrane przez Maryję jest naturalnie chronione, leżąc nieco poza zgiełkiem świata. Wciąż pełna spokoju atmosfera zaprasza do skupienia, błękitne niebo uspokaja. Górskie, okoliczne pejzaże zachęcają do kontemplacji. To miejsce jest jakby matczynym schronieniem. Jest idealne, aby odkryć i przeżyć przesłanie, które zostawiła Maryja, ucieczka grzeszników z Lelus.